Już prawie 9 minut po godzinie 11:00. Witam w studiu Lucynę Marię Rotter. Dzień dobry.
Bardzo miło.
Semiologa kultury, kostiumologa, historyka i wykładowca uniwersyteckiego. Lucyna zajmuje się dziedzictwem materialnym i niematerialnym ze szczególnym uwzględnieniem symboliki w kulturze europejskiej. No i prowadzi także badania z zakresu kostiumologii i symboliki stroju i poprowadzi kolejne już warsztaty, kolejne spotkanie z cyklu Historia na wybiegu, krakowskie spotkania z modą sprzed wieków. To najbliższe spotkanie, jak już wcześniej mówiłam, 6 kwietnia w Muzeum Krakowa, Pałac Krzysztofory, to jest to miejsce. To tytułem wstępu, no a teraz już
ale
przejdźmy.
Ale poważnie zabrzmiało.
No bardzo, bardzo.
Naukowo prawie.
Bardzo. To zacznijmy, Lucyna, od powiedzenia, skąd w ogóle pomysł, koncepcja, żeby zrobić takie spotkania, taki cykl cały Historia na wybiegu, bo to już jest któreś spotkanie, któryś cykl.
Fatałaszki są fantastyczne. No więc jak o nich nie opowiadać? Zwłaszcza, że właśnie fatałaszki opowiadają nam świetnie i o historii, i o dziejach kultury, i o sztuce, obyczajowości, przemianach społecznych, etc. Właściwie tak na dobrą sprawę to za pomocą fatałaszków możemy opowiedzieć wszystko. Więc stąd pomysł, ale tak precyzyjniej zaczęło się od cyklu telewizyjnego z Wieszaka Historii, który stał się pretekstem do pierwszego wykładu właśnie w Krzysztoforach, no a potem już cały cykl Historia na wybiegu, gdzie spotykamy się z modą, nie wiem, raczej z tym, co za pomocą stroju możemy opowiedzieć w sposób zamierzony, w sposób niezamierzony, przed wiekami, teraz, w różnych kulturach, w różnych religiach, w różnych zwyczajach. No po prostu opowiadamy fatałaszkami.
To najbliższe spotkanie o 16:00 w Pałacu Krzysztofory 6 kwietnia w bielach i koronkach. Rzecz o modzie ślubnej. Wbrew pozorom ta biel to nie jest taka oczywista dla mody ślubnej.
Tak, przecież protestantki przez wiele, wiele, wiele lat chodziły do ślubu w czarnych sukniach ślubnych, no białym welonie, ale suknia ślubna była czarna. No i też sporo innych kolorów jest modnych, w zwyczaju, a to wszystko zależy od religii, od kręgu kulturowego. Jest to arcyciekawy temat, a do tego jeszcze ten cykl Historia na wybiegu, to nie są takie zupełnie zwyczajne wykłady, bo to są wykłady inscenizowane, więc będzie można posłuchać, ale też zobaczyć. Aktorzy z teatru, tańca, terpsychora wspomagają moje słowo efektami wizualnymi, teatralnymi, tanecznymi. Więc jest i fatałaszkowo, i teatralnie, i tanecznie.
No, większość z nas pamięta swoją suknię ślubną. Śmiem twierdzić, że każda kobieta pamięta, w jakiej sukience szła do ślubu. No i mamy też coś takiego, że no, czasami dziewczyny prą do ślubu właśnie ze względu na tę sukienkę, że ona ma ten
tę
taką moc przyciągania.
Ja nie wiem, czy wydarzenie, które pod tytułem ślub jest bardziej emocjonujące dla kobiet czy dla mężczyzn. Nie potrafię powiedzieć, może i dla jednej, i dla drugiej strony. Natomiast ze względu na suknię, no chyba tak jest te przygotowania i szukania, poszukiwania tej najpiękniejszej, najcudowniejszej, najbardziej wytwornej, najbardziej eleganckiej, najbardziej, nie wiem jeszcze jakiej sukienki. Często trwają bardzo, bardzo, bardzo długo. Ale też często są bardzo pomysłowe, bardzo kreatywne. No przecież jedynym ograniczeniem naszej pomysłowości jest właśnie wyobraźnia i jej granica, jeżeli są bez granic.
No, i budżet jeszcze czasami, chociaż jeżeli się ma
ja
dużą
myślę, że
wyobraźnię.
Pomysł jest ważniejszy, bo jeżeli jest pomysł, to i fundusze się znajdą na zrealizowanie takiego pomysłu.
Najoryginalniejsza suknia, o jakiej słyszałaś, była związana z jakąś kulturą, czy właśnie z czyimś pomysłem?
Ojej. Najbardziej oryginalna, najdziwniejsza, to chyba niekoniecznie są związane z jakąś kulturą. Bo jeżeli są związane z jakąś kulturą, jeżeli są związane z jakąś obrzędowością, religią, no to zwykle tą religią, kulturą są uzasadnione. Więc nawet jeżeli dla osoby z zewnątrz wydają się dziwne, no to w obrębie tejże kultury czy religii dziwne nie są, są normalne, są uzasadnione tym właśnie, nie wiem, zwyczajem, historią, tradycją. Natomiast takie, które były dla mnie zaskakujące, to, no to chyba właśnie wyjątkowe pomysły państwa młodych na śluby w trakcie skoku spadochronowego, śluby pod wodą, albo w jakichś jeszcze cokolwiek dziwnych miejscach. No i wtedy taki anturaż wymagał niekonwencjonalnego też stroju ślubnego.
To na chwilę postawimy kropkę, ale wrócimy do rozmowy z Lucyną Marią Rotter za kilka minut. W Bielach i Koronkach o modzie ślubnej w Pałacu Krzysztofory 6 kwietnia o godzinie 16, a ze mną w studiu Radia Kraków semiolog kultury, kostiumolog i historyk Lucyna Maria Rotter, która poprowadzi to spotkanie. No i tak sobie rozmawiamy o tych strojach ślubnych, o sukniach ślubnych, bo to głównie suknie jednak odgrywają pierwsze skrzypce w trakcie ślubu, przynajmniej w naszych szerokościach i w naszej kulturze, być może gdzie indziej jest tak, że to mężczyzna jest tym kolorowym ptakiem, a kobieta tłem. Kiwasz głową?
Czasem,
nie?
Czasem na równi. Postawiłabym znak równości pomiędzy strojem męskim a strojem kobiecym. Tak się zdarza i nawet w Europie, zwłaszcza w strojach ludowych. Zwłaszcza te stroje, które są związane z kulturami na ziemiach niemieckich. Czasem były bardzo, bardzo, bardzo rozbudowane i te damskie, i te męskie, ale na ziemiach polskich właściwie też. Zarówno ten strój, w którym ubiera się mężczyzna, jak i kobieta, są bardzo piękne.
Kiedy biel zdominowała?
Oj, to zupełnie niedawno.
Kulturę
nam się przede wszystkim kojarzy suknia ślubna z białą suknią ślubną.
No bo chodzi o tę niewinność, prawda?
No. Tak, przynajmniej w Europie. Przynajmniej w Europie biel tak się właśnie kojarzy z czystością, z niewinnością, ale biała suknia ślubna ma bardzo krótką metryczkę. Tak na dobrą sprawę to królowa Wiktoria dopiero spopularyzowała właśnie białą suknię ślubną wcześniej. A wcześniej to były najbardziej wytworne, najlepsze i najpiękniejsze suknie ślubne, na jakie sobie panna młoda mogła pozwolić.
A często najbardziej kolorowe, bo te kolorowe były najdroższe.
Ale oczywiście, że tak, więc wcale nie musiała być, mogła być biała, ale niekoniecznie musiała być biała. Istotne było nakrycie głowy, więc wianek, potem welon, tak. Natomiast suknia, zwłaszcza, że te suknie wcale nie były jednorazowego użytku. One potem pojawiały się, używane były przy wielu okazjach. Taką suknię świeżo upieczona mężatka ubierała na przykład idąc w gości. Wtedy to był absolutny zaszczyt dla gospodarza, jeżeli taka właśnie młoda żona przyszła w sukni ślubnej w odwiedziny. Najczęściej były odrobinę przerobione, ale niekoniecznie musiały być na kolory różne. No i dopiero ta biel się pojawia właściwie tak mniej więcej od Wiktorii. Wiktoria zresztą bardzo dużo do mody wprowadziła nowinek. Takim arbitrem elegancji się stała w sposób zamierzony, bądź też niezamierzony, no ale stała się. I suknie, białe suknie zaczęły być zwyczajnie modne. No ale to tak jest, że jeżeli gdzieś na jakimś monarszym dworze pojawi się jakiś modowy zwyczaj, no to potem jest systematycznie kopiowany i staje się modny. A w białych sukniach ślubnych potem zaczęły pojawiać się gwiazdy wielkiego ekranu i potem tego małego ekranu też, no i gwiazdy scen teatralnych, operowych. No i każda panna młoda chciała wyglądać tak jak smocarska. Moja babcia tak właśnie zawsze wspominała swój ślub, że miała welon upięty jak smocarska.
A, jednak. W dzisiejszej modzie ślubnej widzimy jakieś inspiracje tymi dawnymi sukniami?
Tak, oczywiście, że tak. My się bardzo często ubieramy w historię, tak w cudzysłowie pokazuję cudzysłów, a werbalnie podkreślam, że to pokazuję. Bardzo często się ubieramy w historię, czasem świadomie, czasem nieświadomie. To wszystko chyba zależy w sytuacji ślubnej od państwa młodych. czy chcą zachowywać tradycje, a jeżeli to w jaki sposób chcą zachowywać tradycje. Znam takie pary młode, które na przykład zakładają stroje regionalne, dlatego że pochodzą z tego konkretnego regionu. Niebawem odbędzie się ślub moich znajomych, gdzie pan młody jest góralem spod Semiuśkich Tater, a panna młoda pochodzi z warmińsko-mazurskiego i pan młody będzie w stroju góralskim.
A panna młoda? Bo...
W stroju historycznym, ale tak inspirowanym historią. Ale tak właśnie zdecydowali, być może na Warmii i Mazurach, albo może dla niej nie jest to zwyczajem, który w taki sposób by chciała podkreślać strojem ludowym, woli podkreślić to strojem historycznym.
Czy nie będzie białej sukni?
To będzie niespodzianka. Nie wiem. Będę z niecierpliwością oczekiwać na to, by zobaczyć, jak pięknie będą obydwoje wyglądać.
Strój ślubny ma swoją symbolikę, bardzo bogatą. Już mówiłyśmy o tej bieli, o tej czystości, niewinności. Co tam jeszcze gra?
To zależy, w której kulturze, to zależy też, w której religii, bo sam obrzęd zaślubin związany jest z całym pakietem rytuałów, obrzędów, które często też mają przełożenie na stroje. W wielu religiach i w wielu kulturach bardzo ważnym elementem jest nakrycie głowy. Wianek, chyba on właśnie miał większe i bardziej ugruntowane historią znaczenie symboliczne związane z czystością przedmałżeńską, z dziewictwem. Potem tę funkcję przejął biały welon, ale welon też pojawia się w innych kulturach i religiach z innym znaczeniem. Bo na przykład w judaizmie welon, gdy panna młoda podchodzi do chupy, gdzie już czeka na nią pan młody, okrąża pana młodego trzykrotnie i pan młody wtedy podnosi welon, aby zobaczyć twarz panny młodej. Dlaczego? No, żeby uniknąć takiego nieporozumienia, o którym Tora nam pisze, że pan młody poślubił nie tą pannę młodą, którą powinien, którą chciał.
Czyli warto sprawdzić przed
warto
ślubem.
Najpierw sprawdzić, czy to aby na pewno jest ta wybranka, a dopiero potem słowa przysięgi powiedzieć. Ale tak, welony się pojawiają bardzo, bardzo, bardzo często i najczęściej będą właśnie się kojarzyły z czystością, z dziewictwem. Ważnym elementem jest też pierścień, czy obrączka, bo to też różnie bywa, ma taką symbolikę zawarcia związku, przymierza.
Ale też musi mieć swoją wartość. Trzykrotne zarobki pana młodego, tak? Było kiedyś przyjęte, żeby młoda małżonka w razie gdyby zdarzyło się nieszczęście panu młodemu.
Zabezpieczenie majątkowe.
Była zabezpieczona w razie, gdyby jemu się coś stało, no to żeby ona była w stanie przeżyć jakiś czas zawartość tego.
W Indiach panny młode całą biżuterię na sobie właściwie noszą i to jest ich takie zabezpieczenie właśnie też materialne, więc tej biżuterii jest znacznie więcej niż jeden pierścionek.
Także niech się panowie cieszą, że już minęła moda na to, żeby pierścień kosztował tyle, ile trzykrotność wypłaty, bo to nawet przy średniej krajowej robi się kwota dosyć poważna.
Tak, jubilerzy zapewne by się cieszyli.
Tak, tak, tak. No to wracając do tego, co będzie się działo 6 kwietnia o 16 w Pałacu Krzysztofory w bielach i koronkach o modzie ślubnej. No taki aspekt widowiskowy tego wykładu tak, jest istotny.
To jest wykład inscenizowany. Zatem nie tylko będzie samo gadanie, ale również będą scenki teatralne, taneczne, związane z tematem odcinka. Aktorzy będą prezentować zatem w tym najbliższym odcinku zarówno inscenizację związaną z ślubem katolickim, potem sesją fotograficzną, która jest integralnym elementem każdego ślubu, ale będzie też scenka pod chupą, zatem będzie ślub żydowski, a będą też stroje związane z kulturą ludową i z obrzędami, zwyczajami ślubnymi w kulturze ludowej, tej podkrakowskiej, tej troszkę dalej niż podkrakowskiej, troszkę historycznych strojów ślubnych, zatem będzie można posłuchać, będzie można pooglądać i będzie można zaprezentować się na wybiegu historii, bowiem za każdym razem, przy okazji każdego odcinka, zachęcam, wszyscy zachęcamy, aby nasi goście przychodzili na wykład w strojach inspirowanych tematem odcinka. No i potem na koniec aktorzy teatru zapraszają wszystkich, którzy chcą zaprezentować swoje kreacje na wybieg historii. No i na zakończenie spotkania jest właśnie taki pokaz mody zrobiony na żywo, na gorąco.
Mam i buty, i sukienkę.
Buty zachęcam i rekomenduję.
Buty jeszcze są dobre, z sukienką gorzej. Bardzo dziękuję za to dziękuję. Dzisiejsze spotkanie. Lucyna Maria Rotter była naszą gościnią. Bardzo, bardzo dziękuję.
Dziękuję.